99%, zwłaszcza mężczyzn, to robi albo w ukryciu, albo z wiedzą, którą ma partnerka, ale jest temat tabu. Jeżeli mózg jest cały czas stymulowany dużą ilością dopaminy, to partnerka w długoterminowym związku nie będzie atrakcyjna, po prostu.
Czy od masturbacji można się uzależnić?
O, zdecydowanie tak. Przyszedł mężczyzna po operacji stulejki, no oczywiście z zakazem używania swojego prącia przez 4 tygodnie. W drugim tygodniu się złamał, nie mógł wytrzymać, bo organizm tak pchał do przodu, że musiał to zrobić.
Zanim zaczniemy, krótkie wyjaśnienie. Niestety w dniu nagrywania tego odcinka napotkaliśmy pewne problemy techniczne, przez które straciliśmy oryginalną ścieżkę dźwiękową. Przez ostatnie tygodnie próbowaliśmy wszystkich możliwych sposobów, żeby ją odzyskać, ale nie udało nam się tego zrobić. Jedyne, co nam się udało, to wyciągnąć dźwięk z kamer, dlatego jakość dźwięku w tym odcinku będzie niższa niż standard, do którego Was przyzwyczailiśmy. Jednocześnie uznaliśmy, że wartość merytoryczna tego odcinka jest na tyle duża, że szkoda byłoby rezygnować z publikacji. I dlatego zdecydowaliśmy się, pomimo problemów technicznych, opublikować ten odcinek. Niestety, ten sam los spotkał jeszcze dwa inne odcinki. I proszę Was, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście je usłyszeć pomimo tych problemów technicznych, czy ta jakość dźwięku, którą dzisiaj usłyszycie, jest wystarczająca, żeby czerpać wiedzę i inspirację z materiału, które dla Was nagrywam.
Każdy się masturbuje, tylko nie każdy o tym mówi.
Zdecydowanie tak. 99%, zwłaszcza mężczyzn, to robi. Albo w ukryciu, albo z wiedzą, którą ma partnerka. Ale jest temat tabu, jest to temat trudny i tak naprawdę wszyscy wiedzą, ale nic z tego nie robi.
Dlaczego jest to temat tabu?
Jest to osobliwe, bo jest to temat, który często zaczyna się od początku naszego istnienia, czyli w domu, czyli u rodziców. Czyli o tym się mniej mówi. Jeżeli rozmawiamy w domu o mocach, o uczuciach, o jedności, to na tym budujemy swoją tożsamość, swoje poczucie własnej wartości. I to jest również taki sam temat, jak i inne tematy naszego życia.
Czy częściej jakby robią to mężczyźni lub kobiety, czy tak naprawdę też się rozkłada równo, a trochę tak przygnęło to chyba w internecie, że to taka rzecz, którą robią tylko mężczyźni?
No, zdecydowanie mężczyźni robią to w większym procencie i inaczej funkcjonuje kora mózgowa, jeżeli chodzi o masturbację damską i męską. Bardzo często spotykam się w gabinecie z tym, że na przykład, jeżeli oglądają pornografię, na przykład partnerzy związku, no to partnerka mówi, ja nie mam problem, że mój partner ogląda tą pornografię. Ale musimy zrozumieć, drodzy Państwo, że jeżeli chodzi o medyczne już aspekty, to inaczej funkcjonuje mózg męski, a inaczej mózg damski. No i bardzo często, jeżeli chodzi o mężczyzn, jest to rozładowane napięcie. Napięcia nie. My często bardzo mylimy, że z napięciem seksualnym i bardzo dużo idziemy w kierunku już tutaj uzależny i kierunek regulacji emocji. No i to już jest patologiczne właśnie rozwiązanie.
To może o tym teraz porozmawiamy właśnie, bo kiedy masturbacja jest czymś naturalnym, a kiedy będzie czymś patologicznym?
Bardzo często jakby mylimy masturbację z ilością, że ilość jest najważniejsza. Nie do końca ilość, bo do ilości musimy dodać jeszcze bardzo ważny komponent, czyli to, co się dzieje w obrazowanym mózgu. Czym dany mężczyzna się po prostu karmi? Jaka to jest treść? Co się tam dzieje? Czy to jest przedmiotowe traktowanie tej pornografii? Czy pojawiają się tam emocje? Czy jest to bardzo mocno mechaniczne? I ja bym to niestety musiał nazwać w takim dużym cudzysłowie, że jeżeli jest to nieumiejętne, to bardzo często jest to zgwałcenie swojego ciała bez poruszenia kory mózgowej. Bardzo często na przykład są masturbacje, które są krótkie, na poziomie 2, 3, 4 minut i one są na tyle wolne, że mózg i sfera emocjonalna nie jest w stanie się jakby dołączyć do tego. Ciało idzie osobno, mózg idzie osobno. I później z tego tworzą się bardzo poważne uzależnienia.
To pojawia mi się tu bardzo dużo pytań. Czy w takim razie jest jakiś optymalny czas masturbacji? Bo powiedziałeś o tym, że rozumiem, że za szybko to niedobrze.
Za szybko to niedobrze, bo jeżeli mamy mężczyzn, którzy się masturbują na przykład 2-3 minuty, to bardzo często później w dorosłym świecie wytwarzają sobie przedwczesny wytrysk. No i pomijają sferę emocjonalną, uczuciową, rozumienie swojego ciała, czucie swojego ciała. Bardzo mocno miednica mniejsza jest wtedy napięta i taki mężczyzna masturbuje się tak jak taki supersportowiec, mocniej wyżej, dalej głębiej, jest cały czas naspinane to podłoże. Kolejna sytuacja, jest przygotowany, bo nie jest do buntu, bo układ ten współczulny przygotowuje się, aż ucieka. No i później zaczynają się kolejne problemy neuroprzekaźnicze.
Czy od masturbacji można się uzależnić?
O, zdecydowanie tak. Bardzo często. Teraz w przestrzeni tej medialnej bardzo często się mówi, że jest mniej uzależnień od alkoholu, mniej młodzież pije na przykład, ale coraz częściej jest to patologiczne zachowanie, jeżeli chodzi o uzależnienie, o regulację swoich trudnych emocji. jest tego ogrom. No i oczywiście wchodzą nowe takie substytuty uzależnień, czyli połączenie z hemseksem, ze sztuczną inteligencją, z obrazem i bardzo mocno jest stymulowany tym mózg.
To opowiedz mi proszę o tym, rozłóżmy sobie to tak na czynniki pierwsze, krok po kroku. Jakie będą pierwsze takie sygnały, które kogoś mogą zaniepokoić, że to rzeczywiście jest już patologiczne, że to rzeczywiście zmierza w kierunku uzależnienia? Co będzie o tym świadczyło?
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w związku i moja głowa wybiera już bardziej pracę ze swoją ręką, z Renią Hączkowską, niż z partnerką. Już jest to pierwszy sygnał. Dlaczego? Bo wytwarza się nagrodę, bo wytwarza się ciepło, bo szlak dopaminergiczny jest bardziej wzmocniony, bardziej rozregulowany. To jest jedna sytuacja. I druga sytuacja, słowo, które jest na literę K, kompuls, czyli wewnętrzny przymus. Chciałby tam mnie robić, a taki głos mi mówi, mam to zrobić, bo na przykład nie usnę, bo na przykład nie skoncentruję się na czytaniu książki, bo na przykład nie dokończę projektu. Już wtedy zaczynają się siły uzależnień. I uwaga, teraz ja nie decyduję, tylko uzależnienie mówi, to ty masz to zrobić, to wtedy, kiedy ja będę chciał. I to już są poważniejsze już formy coraz głębsze, głębsze. A są to oczywiście bardzo krótkie treści, bo jest to rozładowanie, duży skok dopaminergiczny, zjazd i rozregulowanie tego układu nagrody.
Czy to jest tak, że pod kątem tego uzależnienia będziemy też mówili o ilości, czyli chodzi o to, że jakaś ilość już może być patologiczna, czy raczej właśnie mimo o tych mechanizmach, że trochę tracimy nad tym kontrolę, że to rozbija nam życie, że to jest złe pod tym kątem emocjonalnym, czy ta ilość też ma tutaj znaczenie?
Zdecydowanie tak, bo w tym patomechanizmie jest worek i tutaj mamy i ilość, i jakość, i informacje, które są wtłaczane do organizmu i nie ma tak naprawdę jednej takiej kategorii, ale przede wszystkim pojawia się cierpienie, czyli nie chcę tego robić, a jestem zmuszany przez organizm. To już jest pierwszy sygnał, że już nie mogę sobie z tym poradzić, tak? Że już pojawia się ta jednostka zarobowa, która się nazywa uzależnieniem. Więc może być tak, że będziemy mieć mężczyznę, który się na przykład masturbuje 3 razy w tygodniu i będzie wszystko w porządku, bo będą treści odpowiednie do jego pobudliwości, do jakości i wszystkie upady będą pobudzane. Ale można być również uzależnionym i masturbować się raz na miesiąc i też być osobą uzależnioną. Wszystko zależy od naprawdę wielu czynników, bo każdy z nas jest indywidualistą i inaczej będzie ten mózg pracował. Kora przedczołowa i płaty czołowa.
Czyli nie ma czegoś takiego, że tyle to na pewno za często?
Absolutnie nie.
To jest kwestia indywidualna.
Tak. To bardzo często pojawiają się pytania, które do mnie spływają, czy jeżeli robię to 2 razy tygodniu, czy 3 razy, to jestem uzależniony, czy nie? Gdzie jest norma, gdzie jest patologia? No właśnie, to nie jest tylko i wyłącznie liczba, bo to jest błędne myślenie. Tylko co się dzieje później? Czy pojawiają się jakieś problemy, na przykład zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, czy nie mogę utrzymać tej erekcji, na przykład będąc w partnerstwie i tak dalej. Jakie są obrazowania mózgu, jakie jest spatrzenie i tak dalej, i tak dalej.
Czy jest jakaś grupa, która jest bardziej narażona na to uzależnienie? Albo nie wiem, statystyki już to pokazują, bądź swoje doświadczenie, że to są właśnie często osoby młode, może samotne, może właśnie starsze.
Przede wszystkim są to osoby, które mają niższe poczucie własnej wartości, które wychodzą z domów często rodzinnych poza bezpiecznym tym stylem rodzinnym, gdzie tam coś nie zagrało. Może nie była kompletna rodzina, może była przemoc, może była dysfunkcja. No wiele tego mam. I na drodze tego młodego często człowieka i przychodzi super tabletka, super taki antybiotyk, który mówi, ja ci coś nagrodzę, na przykład jakiś smutek, cierpienie, niepokój, brak miłości i tak dalej. No i tak się to tworzy. Masturbacja jest tym samym, co inne uzależnienia. Dajmy na to alkohol, prostytucja i wiele, wiele innych rzeczy, pracoholik. Działa tak samo. Układ nagrody jest rozbudowany bardzo mocno, intensywny skok i intensywny zjazd. Ale patrząc na badania naukowe, w większości przypadków są to osoby, które po prostu, no wiemy o tym, że coś sobie regulują, bo pod tym uzależnieniem jest jakaś tam ogromna trudność, ogromna ranta.
Jaka jest w ogóle definicja słowa masturbacja?
No nie spodziewałem się takiego pytania i sam nie wiem do końca jaka jest definicja, ale jest to czynnik rozładowywujący naszą potrzebę, bo potrzeba rozładowania napięcia seksualnego jest taka sama jak i wypicie na przykład dobrej, gęsiej kawy, jest to samo. Ale patologia się pojawia wtedy, gdy właśnie już tracimy nad tym kontrolę.
Czy masturbacja jest tylko wtedy, gdy robimy to sami? bądź czy robi to dla nas inna osoba, to również to nazywamy masturbacją?
Oczywiście, jak najbardziej. Możemy się masturbować w parach, możemy się masturbować na odległość, seks kamerki, seks telefony. Jeżeli jesteśmy w parze i my to akceptujemy, to jest to nasza norma. Bo pamiętajmy o tym, że tych norm mamy dosyć dużo. Mamy normę społeczną, mamy normę zdrowotną, mamy normę prawną i tak dalej. To tak naprawdę para ustala między sobą, czy my to akceptujemy. Bo jeżeli jesteśmy w partnerstwie i dajmy na to sytuacja, jestem marynarzem i na tym statku pływam sobie pół roku, no i nie możemy się skontaktować jako partnerzy, ale moja partnerka mówi, nie ma problemu, żebyśmy spróbowali tak rozorować swoje napięcie na przykład, nie? Już jest zupełnie inne podłoże do tego działania.
Dużo przychodzi do ciebie osób do gabinetu właśnie z tym problemem masturbacji, bądź jest to jakiś częsty temat jakby w ogóle rozmów?
Bardzo dużo, no z tego co się orientuję, to przynajmniej najwięcej ilości ludzi w Polsce, jeżeli chodzi o zaburzenia, jeżeli chodzi o uzależnienie. No a drugie to te zaburzenia takie medyczne, czyli zaburzenia erekcji, przedwczesnego wytrysku. Ale uzależnienie jest po prostu cała masa związana z tym, bo to jest uzależnienie, ale później się rozbija na kolejne czynniki i problem dalej idące w tym. To jest taki trochę Titanic, który później się nam rozprzestrzenia na kolejne jakby takie nitki, problem.
A co jest w ogóle większym problemem? Sama masturbacja w sobie, czy masturbacja połączona z pornografią? Czy możemy powiedzieć, że masturbacja bez porno jest okej, a masturbacja z porno nie jest okej? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Opowiedz mi o tym całą historię.
Świetnie, świetne pytanie. To jest cholernie trudne pytanie, bo ono jest bardzo skomplikowane. Z jednej strony wydawałoby się, że masturbacja do pornografii jest bardziej szkodliwa, ale w niektórych wypadkach nieodpowiednie fantazjowanie bez użycia bodźca wzrokowego może być szkodliwe. Wozmy sobie na to, drodzy Państwo, mamy pornografię, oglądamy sobie gotowy produkt i bądź przechodzi przez gałkę oczną i od razu idzie nam do kory mózgowej poprzez rdzeń i tak dalej. Ale mam bardzo często takich pacjentów, którzy mówią, proszę Pana, niech się Pan ode mnie odczepi, bo ja się przecież masturbuję, myśląc o swojej żonie, partnerce. A ja mówię, Panie Andrzej, nie wie Pan opowie dokładnie, jak Pan to robi, co się dzieje Pan wózu, co Pan tam widzi, jakie historie. A pan Andrzej mówi, no panie doktorze, ja ją tam jadę ostro na masek samochodu, wszystko po prostu tam trzeszczy jak tarta, to normalnie miazga. Dobrze. A niech pan powie, czy tak jest w rzeczywistości. Co pan oszała? Przecież mi się kochana od 23, gdy już żona się wykąpie, gdy dzieci pójdą spać. No i co się dzieje? Mózg większą pracę musi wykonać. Dlaczego? Bo on łączy sobie ciało swojej kobiety, buzię, i łączy skrypt pornograficzny, bardzo często właśnie z tych amerykańskiej produkcji Disneya i co teraz. I mózg musi wykonać jeszcze mocniejszą pracę. W niektórych wypadkach tego typu połączenie jest jeszcze bardziej szkodliwe niż gotowa pornografia. I teraz czytujemy.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym, a dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka. Naturalny towarzysz każdej rozmowy.
To pogadajmy jeszcze o tym aspekcie masturbacji jakby do pornografii. Opowiedziałeś mi całą historię o tym, jak masturbowanie się bez porno również może być szkodliwe. To rzeczywiście czuję się jakby zaskoczony. Ja nie miałem jakby w głowie takiego konceptu, który tworzy jakiś w głowie wyimaginowany jakby obraz tego seksu, który w ogóle nie istnieje. Jak to wygląda w przypadku właśnie połączenia z pornografią?
Pornografia przede wszystkim jest przerysowana, przede wszystkim jest nieprawdziwa, przede wszystkim uczy tego idealnego działania i traktowania kobiety, kobiecego zazwyczaj ciała, bo mówimy zazwyczaj gdzie 90% o mężczyznach, o przedmiotowym instrumentalnym traktowaniu, gdzie mamy wszystko wyidealizowane. Mamy pominięte bobsce, takich 5 palców, jak ja to bardzo często mówię. Smak, zapach, dotyk, wzrok i słuch, tam nie jest używany. Kobieta jest idealna. No i oczywiście wiemy, jak to wygląda w produkcjach, że to jest cięte, dublowane i tak dalej. Ale to się bardzo mocno później przekłada na ten stereotyp męski. A co mam dowozić, ma być zawsze twardy, ma już na poziomie całowania już być gotowy i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy zobaczyć, jaka jest druga strona tego działania. W większości wypadków aktorzy, którzy grają, oni są już kalekami, oni są już ubezwłasnowolnieni, nie dość, że uzależnieni, to jeszcze oczywiście no, nikt nie wie o tym, że na planach dużych produkcji jest kardiolog, jest pielęgniarka, no i często na przykład ci mężczyźni już mają szczepiane implanty do pracy, dlatego tak się to dzieje. No ale ktoś, kto ma właśnie poczucie własnej wartości obniżone, to bardzo będzie chłonął to jak chorągiew. Jeżeli ja coś na przykład nagrywam w social mediach i prześmiewczo mówię, że na przykład no, nasze przyrodzenie powinno mieć 23 centymetry, to dostaję setki telefonu i drugie tyle maili ze strachem, z lękiem, gdzie można przedłużyć na przykład swojego przyjaciela. I to są zazwyczaj te osoby właśnie, które mają poczucie własnej wartości zszargane, bardzo chwieje. Od razu mogą to po prostu wyłapać i to świadczy o poczuciu no, takiej chorągiewki emocjonalnej. Wracając do tematu tej masturbacji zarówno czy z pornografią połączoną, czy na korze mózgowej, to jeszcze musimy wziąć jeszcze kolejne czynniki, jak się to dzieje na poziomie technicznym, czyli takim fizycznym, można powiedzieć. Chodzi o to, że na naszym prącie jest stymulowana, zazwyczaj dłonią, czyli naszą ręką rączkowską. Jeżeli będzie nieumiejętnie sterowane, to mamy kolejne uzależnienie. Bardzo często występuje tak zwany dead grip syndrome. Mocny, zaciskający penis, prącie, szybkie odciąganie na pletka i kolejna konsekwencja, która się nam pojawi za kilka lat. Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo.
Co jest dzisiaj według Ciebie większym problemem? Uzależnienie od masturbacji czy uzależnienie od pornografii?
Zazwyczaj to uzależnienie idzie w pakiecie, zazwyczaj. Rzadko się tak spotyka, żeby mężczyzna oglądał albo samą pornografię, albo tylko się masturbował. Więc ja bym tutaj duży znak równości dał, że jedno z drugim jest połączone. Jest po prostu taki podwójny twix.
Czy jest coś jeszcze, co uważasz, że powinniśmy poruszyć w temacie samego porno? Tutaj bym został na chwilę zaparkować ten temat, wrócimy potem jeszcze do tematu masturbacji, ale o tym wpływie jakby pornografii na nasz mózg?
Ogromny wpływ. Przestymulowane jest nasze ciało takie migdałowate. To jest jedna sytuacja. Ja muszę tutaj powiedzieć, że my w terapii, w leczeniu używamy mikroelektrobatemawicy pornografii, ale pornografia między jedną a pornografią mowową ogromnie się może różnić, tak? A mamy ostre pornografie, bardzo brutalne, mamy pornografie, które będą oparte na emocjonalności i tak dalej. Więc wszystko zależy od treści i do tego, jak będziemy to postrzegać. Absolutnie, tak? Jeżeli mamy tą świadomość, mamy tą inteligencję emocjonalną, to dana osoba będzie odpowiednie rzeczy filtrować sobie w tym kierunku. A pamiętajmy o tym, że coś, co zostanie przekuszczone przez nasz mózg, już nigdy nie wyjdzie, bo to już jest informacja, na której się mózg uczy. Coś, co zobaczyliśmy, już nigdy nie odzobaczymy.
Rozumijmy sobie jeszcze ten temat samej produkcji porno. To, o czym powiedziałeś, to była informacja, które usłyszałem pierwszy raz a propos obecności kardiologa, obecności pielęgniarki, czyli jak te filmy powstają, że są tak doskonałe i jak jesteśmy przez to oszukiwani, że tak wygląda coś normalnego, gdy to nie jest coś normalnego, jak rozumiem.
No wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy odcinek pornograficzny, który trwa 10 minut. I w takich planach amerykańskich, na których miałem dwa razy przyjemność bycia, taki odcinek no, kręci się około półtorej, dwóch dni. Mamy sztab ludzi.
Tyle. 10-minutowy odcinek kręci się nawet dwa dni.
Nawet dwa dni, tak. To są ogromne tysiące już dolarów. Mówimy o produkcjach typu Orl, Hav i tak dalej, gdzie mamy sztab ludzi, gdzie mamy właśnie kardiologa najczęściej, fizjoterapeutę, mamy cały sztab oświetleniowca, dźwiękowca i tak dalej. No i tych osób, zwłaszcza takich zdrowotnych, żeby podtrzymać tą zwłaszcza erekcję u mężczyzny, bo o niego tutaj najbardziej chodzi. Jak tam nie zagra, no to już się nie zadzieje sytuacja. U kobiety będzie to inaczej. No i oczywiście nawet jak widzimy na przykład te odcinki, które są z tak zwanego wolnego wybiegu, czyli z ulicy kręcone, to one są również ustawiane, dublowane, hamowane i tak dalej. Drodzy Państwo, byśmy zobaczyli te produkcje z takiego punktu trzeciej kamery w ogóle, z oka obserwatora, z backstage'a, to byśmy się po prostu zdziwili, jak to jest. Bo ci aktorzy, oni nie są zainteresowani, oni nic nie czują. Wyobraźmy sobie, że kobieta jęczy, uprawiają seks i nagle pojawia się stop, mamy dubel. Okej, mamy przerwę na przykład na przysłowiowego papierosa. Ona nie myśli o tym, ona myśli tylko o tym, czy tam jej dziecko, które jest prawdopodobnie chore, albo związek się jej rozpada, albo ma inne problemy, czy jej starczy na krel. A ten mężczyzna w przerwie, on się modli. On się po prostu modli, żeby do następnego dubla utrzymać erekcję, żeby mu stanę. Bo jak mu nie stanie, to go na zbity pysk wypierdaszą i już nie zarobi tych pieniędzy, bo na jego miejsce jest kolejny aktor. Także to są ogromne, gigantyczne koncerny, no i gigantyczne pieniądze. I nic to nie ma związanego właśnie z czułością, wrażliwością, tylko jest to zwykły plastik. No i do tego oczywiście produkcja, która będzie pięknym takim kolorem narzucona idealnie, pod odpowiednim kątem kamera, pod odpowiednim dublem. Ma się nam to sprzedawać. To są ogromne koncerny i to musi po prostu na siebie zamieć. Algorytmy pracują.
Czy porno seks pa dłużej niż w prawdziwym życiu?
O, zdecydowanie. Bo nasza taka średnia, powiedzmy, europejska czy światowa, no europejska powiedzmy sobie, to jest około 7 do 12 minut i liczymy tutaj już z grą wstępną. Tak to zazwyczaj...
Z samego początku do samego gasa.
To jest taka średnia 7-12 minut. Oczywiście, że z tej średniej bierzemy i pary, które się kochają przez 5 minut i te, które będą się kochać 1,5 godziny. Mówimy o średniej szeroko pojętej, nie? Oczywiście zawsze trudno jest tą średnią wyłapać, bo w badaniach przeprowadzane na ludziach, na społeczności, jest ciężko takie badania przeprowadzać, jeżeli chodzi o seksualność, bo to jest zawsze zakrzywione i iloraz błędu jest zdecydowanie większy niż innych badań. Tak?
Czy masturbacja jest dla nas tak naturalnie potrzebna? To jest coś, co nie wiem, wynika z jakiegoś wnętrza naszego organizmu, że my chcemy jakby to robić i potrzebujemy to robić? Czy to jest trochę taki dodatek do naszego życia?
Jest nam potrzebna. Ale jest nam potrzebny odpowiedni sen, regeneracja i zjedzenie może dzisiaj dobrego śniadania. Tak samo rozładowanie napięcia, bo tworzy się w organizmie potrzeba i według naszego dziadka Freuda, który się już tam dobrze rozłożył na powązkach, powiedzmy, niezaspokajana potrzeba będzie prowadzić do różnych problemów, spiętrzeń, irytacji, złości, frustracji i tak dalej. Ale wszystko oczywiście, jak ja to mówię, jest dla ludzi i na odpowiednim poziomie. Dlatego musimy to, dobrze by było, żebyśmy to robili oczywiście z głową, żeby się nie uszkodzić. No, jeżeli jesteśmy singlami na przykład, to jest normalna potrzeba organizmu. Jeżeli jesteśmy w związku, no to już musimy sobie porozmawiać razem wspólnie. Czy nam to nie przeszkadza, czy nie ma na to wpływu, na przykład to masturbować się na pożycie w związku i tak dalej. Na szeroko pojętą akceptację.
Powiedziałeś przed chwilą, że powinniśmy, jeżeli już to robić, to z głową, to jak powinna to robić z głową kobieta, jak powinien to robić z głową mężczyzna? Zacznijmy od kobiety.
Kobiety zazwyczaj robią to z głową, bo używają tej kory mózgowej bardzo mocno emocjonalnie, uczuciowo i zupełnie inaczej to wygląda na poziomie pracy mózgu u mężczyzny i u kobiet. Ale są kobiety, które używają tych naszych przysłowiowych pingwinków i po dłuższym stymulowaniu ciała, taczki, mogą wystąpić problem, że przy naturalnym współżyciu może nie dojść do orgazmu. Ciało się nam zablokuje, a duszy zrobi się sensytyzacja pewnych bodźców. To jest jedna sytuacja. Tak to wygląda u kobiet. Bez względu na to, czy to będzie pingwinek, czy to będą palce, czy to będą wibratory, dilda i tak dalej, jeżeli to będzie niewspółmierne, jeżeli to będzie za mocno stymulujące, no to układ się nam przystosuje i będzie ogromny problem. Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to już ta fizyczna masturbacja jest zdecydowanie inna. Zazwyczaj to jest to zaciskające taki penis, szybkie odciąganie na pletka. I później w realnym świecie, w waginie, po prostu mózg dostaje informację, nie zgadza się to, bo biodra pracują wolniej, bo mięśnie okrężne, pokwy nie zaciskają tego jak dłoń i zaczyna się problem. Zaczynają się kolejne już problemy natury medycznej, zaburzeń seksualnych u mężczyzn. Że jeżeli byśmy wrócili do tego, trzeba to znowu robić z głową. Do każdego jest to oczywiście indywidualna potrzeba, żeby obrazować sobie przy masturbacji no, kontakt z drugim człowiekiem, emocje, uczucia, myśli, skojarzenia, jak pachnie, jak się poci. Wyrazistość musi być bardziej szeroka w tym kierunku.
Czyli nie oglądać nierealnych obrazów, nie wyobrażać sobie w głowie nierealnych obrazów. Raczej, jeżeli już, to być myślami w tym, co jest prawdziwe i starać się, jakkolwiek się da oczywiście, odtworzyć tą sytuację prawdziwą w swojej głowie i ją czuć, a nie tylko dojść do efektu.
Zdecydowanie tak, natomiast mamy fantazję i fantazja zawsze polega na tym, że fantazjujemy o czymś, czego nie mamy. I jeżeli ta fantazja będzie bliska naszym oczekiwaniom i bliska tego, to jest okej, ale jeżeli ona będzie przeskokiem za dużym, bo to mózg sobie nie poradzi, bo on się będzie kierował w kierunku za dużej dopaminy i w realnym świecie będzie to za duży przestrzał.
To jest bardzo fajny temat, który teraz wchodziłem w takim razie. Co zrobić, jeżeli ktoś ma w głowie fantazję niesamowicie odrealnioną od prawdziwego życia?
No, trzeba się zastanowić, dlaczego się pojawiają, skąd się pojawiają i co jest pod nimi, bo to jest bardzo istotna rzecz. Czy ja chcę uciec od tego realnego świata, żeby czegoś nie czuć? Czy ja chcę przeżyć mocniejszy szlak tej nagrody, czyli tej dopaminy? No, to jest bardzo ważne pytanie. U każdego będzie indywidualne. Co ja chcę, czego ja chcę tam dostać? Nie? Bez tego pytania nie możemy pójść dalej.
To weźmy w to głębiej. W sensie, opisz mi kilka sytuacji. W sensie, jakie mam możliwości? Albo co z twojego doświadczenia za tym właśnie najczęściej stoi? Że czyjeś w głowie pojawiają się takie nierealne oczekiwania co do seksu, że pojawiają się fantazje, które znacząco wykraczają poza jakąś tam przyjętą normę.
No wtedy już mówimy o takich może mocnych dysforiach, często parafilia, tak, jeżeli chodzi o już przekroczenie normy, jeżeli chodzi o prawo. No i tu są takie nieprzyjemne tematy jak pedofilia, zoofilia, dendrofilia i tak dalej. No to są takie rzeczy, gdzie wam po prostu mózg staje w poprzek. To już jest bardzo mocno zdewalmowany mózg. Skąd się to bierze? No jest na to wiele czynników. Między innymi trochę mam jest kodu genetycznego zapisanego z tych doświadczeń. No i bardzo często poszkadzanych tych wzorców wychowawczych na poziomie dzieciństwa. No i pytanie, jak się to leczy? No leczy się w różny sposób. Zazwyczaj psychoterapią rozpoczynamy, a jeżeli jest mocne zdewaluowanie mózgu, to już musi się pojawić farmakoterapia, bo sama psychoterapia nie utrzyma pewnych wzorców myślowych mózgu. Jest za mocne zdeprowadzone.
Czy masturbacja może zmniejszać ochotę na prawdziwy seks?
Zdecydowanie tak. To właśnie to jest cały ten czynnik patomechanizmu. Jeżeli mózg jest cały czas stymulowany dużą ilością dopaminy, to partnerka w długoterminowym związku nie będzie atrakcyjna. Po prostu, jeżeli ja piję, wyobraźmy sobie, że to jest pornografia i tutaj ta pornografia to jest kawa, która jest słodzona 15 łyżeczkami cukru. Ale za rok ona już będzie miała 16 rzeczy i 17, i 18, bo na tym polega uzależnienie więcej, to w długodystansowym związku mózg mówi, nie podnieca mnie ta kobieta, bo ja już ją znam. Bo znam to, jak się kłócimy, jak się godzimy, jak przeżywamy w okresie demo, pojawiają się wszystkie nasze możliwe działania seksualne, tak? I robimy to na kominie i na masce samochodu i tak dalej. No i chodzimy na bardzo wysoki szczebel, a później nie ma z czego zbudować, a mózg chce więcej. A w pornografii, a w masturbacji zawsze jest jakaś świeżość, nowa kobieta. A nawet mają mężczyźni już to jakieś ulubione swoje aktorki, to te aktorki i tak są w różnych rolach. Z innymi partnerami, z innymi aktorami i tak dalej. Cały czas mózg jest stymulowany. No i zejść później do tego realnego świata jest bardzo trudno. Dokładam do tego fizyczność, czyli ten dead grip syndrom i już leżymy i po prostu kwiczymy.
Czy masturbacja w związku to zdrada?
I tak i nie. Na to musi sobie odpowiedzieć każdy, kto jest w związku, bo dla jednej osoby będzie okej, okay. Jak wspomniałem o tym przysłowiowym marynarzu, że partner mówi, nie ma problemu, wiem kochanie, że masz potrzeby i ja wiem o tym, ale chciałabym może jeździć. Ale w momencie, gdy druga osoba się nie zgadza, to zaczynają się problemy. Albo na przykład, gdy mamy partnera, który wybiera większą ilość pornografii z masturbacją, a mniej aktu seksualnych na przykład ze swoją partnerem. Także to jest znowu szerokie. Jeżeli ja będąc partnerką cierpię z tego powodu, bo na przykład odpala mi się niższe poczucie własnej wartości, bo ty wybierasz, drogi mężczyzno, kobietę, która jest ode mnie atrakcyjniejsza, lepsza, fajniejsza, a na mnie nie patrzysz, nie przytulasz się, bo to urukają się te najgorsze tutaj jest sytuacji. I zaczyna się wycofywać związek po prostu.
Czy masturbacja wpływa na płodność?
Tak, jeżeli chodzi o najnowsze badania naukowe, z perspektywy mężczyzn powyżej 21 pobudzeń seksualnych, zarówno czy to masturbacji, czy aktywności, jest to dobre i o 30% zmniejsza się nam prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty. Tak to wygląda na poziomie
27 miesięcy.
Tak, 27. Czyli to jest około 1,5 raza gdzieś w miesiącu nam średnio to wychodzi. Więc jest raz, sama masturbacja jest prazdrowotna, żeby to było jasne. Podpisuje się tym moim nazwiskiem, prazdrowotna, ale forma jej wykonywania to jest bardzo istotna rzecz, bo forma to jest i ilość, i jakość, i to, co się dzieje w obrazowaniu mózgu. I to jest najważniejsze.
Myślę, że ważny temat, który powinniśmy poruszać, jak rozmawiać z dziećmi na temat masturbacji.
Z dziećmi odnośnie seksualności powinniśmy zaczynać rozmawiać już od kołyski, można powiedzieć, bo jeżeli mamy rodziców, którzy się szanują, kocham, biorą, przytulają, to tu już zaczyna się szkoła edukacji seksualnej tak naprawdę. Nie powiadamy sobie z 15-latkiem, słuchaj, na przykład, nie wiem, bo to jest prezerwatywa, bo dzieci się biorą, nie, to już jest za późno. To już możemy sobie pomachać, to dziecko wie zdecydowanie więcej już od rodziców. Ta edukacja musi się zaczynać wcześniej. I jeżeli mamy dobre więzi zbudowane już od podstaw, no to porozmawiamy sobie o masturbacji już dużo wcześniej. Z syn, to jest masturbacja, to się robi w taki sposób, ale w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sytuacji, to jest szkodliwe i tak dalej. Ale żeby to się zadziało, to również rodzice muszą mieć tą samą swobodę w sumie. Jeżeli rodzice między sobą o tym nie gadają, to ciężko będzie pogadać, bo nie będziesz miał takiego flow z dzieckiem na przykład, tak? Jak my mamy na przykład 15-latka i nie umiemy odpowiednio rozmawiać, nazywać pewnych moich struktur, części ciała i tak dalej i powiemy, że nie wiem, 12-latkowi, że dzieci biorą się z kapusty, to nas wyśmieje. Co nas wyśmieje po prostu, czy powiemy 15-latkowi, słuchaj, synu, to jest prezerwatywa. Jak 15-latek już ma aktywność już za sobą na przykład, już wie więcej, dlatego z dziećmi musimy podchodzić proporcjonalnie do ich wieku i traktować ich mocno poważnie. Mocno poważnie, bo oni naprawdę dużo wiedzą.
Czy właśnie o takich rzeczach jak masturbacja czy pornografia, to jest temat, z którym rodzice powinni wyjść do dzieci, żeby sami z siebie o tym porozmawiać? Czy to jest raczej sytuacja, w której trzeba być gotowym, gdy dziecko przyjdzie porozmawiać? Trochę pytam dla siebie, bo jeszcze trochę lat i terminują nastolatka jego w domu i się zastanawiam właśnie, kto to powinien przejąć inicjatywę komunikacyjną.
Rozumiem. Świetne pytanie. Uważam, że powinien przyjść na początku rodzic, ale jeżeli przychodzi dziecko, to również świadczy to o tym, jaką mamy zbudowaną więź. Ja niedawno miałem takiego, przyszedł syn z ojcem. Był to chłopak 14-letni, u którego pojawiło się zaburzenie erekcji przy pierwszej dziewczynie. No i oczywiście po konsultacji, ja mówię, a pan co, chciałem panu podziękować, bo aż się wzruszyłem, wie pan dlaczego? Nie odnośnie tej medycznej listery, tylko dlatego, że widzi pan, pana chłopak przyszedł do pana, mógł to przytrzymać w sobie, mógł wygooglować to wszystko inne. I widzi pan, może pan tego nie widzi, a ja to widzę, jaką wy musicie mieć super więź, że on przyszedł i powie, tato, nie radzę sobie, tato, wstydzę się, nie wiem, jak to zrobić na przykład, nie? No pamiętam to do dziś, bo jak się ten mężczyzna popłakał, ale na tym to polega, jak mam dobrą więź, to porozmawiam sobie o samochodach, o penisach, o dziewczynach i o wszystkim innym. Ale to się buduje latami i nie w wieku 15 lat, tylko w wieku już tego małego berbecia. Można powiedzieć.
Nie chciałbym, żeby też było takie brzmienie, że jeżeli ktoś tego nie robi, to jest już na pozycji straconej. Jakie są w takim razie wskazówki od ciebie, jak można to nadrobić, jeżeli z jakiegoś powodu nie pielęgnowaliśmy tego przez lata? Jak mimo tego, że mamy już jakby tego nastolatka, który trochę z nami nie rozmawia, nie jest otwarty, nie chce rozmawiać, spróbować otworzyć do rozmowy w tych tematach, o których dzisiaj rozmawiam.
Tak, tematy są cholernie ciężkie, trudne i zastydzające tak naprawdę, bo to jest przełamanie pewnych lodów. Pierwszy punkt, traktujemy swoje dziecko na odpowiednim poziomie merytorycznym, takim dojrzałym. Nie bawimy się w taką ciuciu babkę, to na pewno. Podchodzimy do tego profesjonalnie. Możemy podeprzeć się swoimi doświadczeniami, jak byliśmy w wieku na przykład tego nastolatka, tak dalej. Druga sytuacja, no to edukacja. Mamy mnóstwo dzisiaj literatury, mamy mnóstwo dzisiaj podcastów, między innymi twój, który fajnie edukuje. Możemy posłuchać różnych fajnych sytuacji, żeby się przygotować, przećwiczyć sobie przede wszystkim pewne słowa, tak jakbyśmy mówili na przykład do lustra, raz, drugi, trzeci i podchodzimy do tego, bo jeżeli nie, to będziemy bardzo mocno napięci, skaszeni tym wszystkim innym i to nie będzie rozmowa, która będzie płynąć, tylko będziemy bardzo przygotowani do tego, że okej, pomylimy się, nie wiem, coś nie zagra, prześmiejemy to dziecko i tak dalej, nie? Najpierw musimy obyć się z sobą, a później próbować iść do relacji, rozmowy. Ale na luzie, to musi być na luzie. Żeby dziecko nie czuło się oceniane, że my mówimy, tak masz to robić. Nie, tylko jakby pokazać to z innej perspektywy i dorosłego, ale też poprzez swój pryzmat już dorosłego, jak ja byłem kiedyś, 15-latki na przykład.
Żeby trochę przestrzec to, w szczególności jak młode pokolenie, przed patologiczną masturbacją, przed patologicznym korzystaniem z porno, czy jesteś w stanie podzielić jakimiś najtrudniejszymi jakby historiami, z którymi jakby spotkałeś się w życiu, do jak skrajnego jakby kąta ta patologiczna masturbacja, czy też porno mogło prowadzić w życiu?
No ja trzymam pacjentów, którzy masturbują się 4-6 godziny dziennie. Siada na przykład, siada facet na przykład o godzinie 18 i kończy po godzinie 3-4 na przykład, tak? Całymi ciągami. Już są bardzo głębokie uzależnienia i tak dalej. Bo to są uzależnienia, które powodują rozwalanie się związków, małżeństw, wchodzenie w depresję, bo duża ilość dopaminy zjeżdża. Więc mózg jest bardzo mocno przestymulowany, przeprany, tak kolokwialnie mówiąc. Dalej mogą pojawiać się złamania prącia, jeżeli chodzi o mężczyzn, obtarcie na skórka, no i takie wyjałowienie, jeżeli chodzi o w ogóle czucie emocji. Mężczyzna zazwyczaj już jest taki takim kamieni trochę. W ogóle patrzy na kobiety w sposób taki instrumentalny, jak chodzące, brzydko powiedziałbym, news. To są już te najbardziej skrajne takie przypadki. Wiele godzin, wiele ciągów, wiele tysięcy informacji. No cholernie ciężko z tego wyjść, jest cholernie.
Jak ograniczyć, jeżeli ktoś to?
Świetne pytanie. Przede wszystkim musi chcieć. Bez tego nie ma terapii, nie ma naprawy. Jeżeli przychodzi i mówi, że chce z serducha, to możemy próbować pomóc. A ten terapeuta to nie jest cud, że damy gotową receptę. Tak? Jeżeli już chce faktycznie z serducha, to mamy dobre podłoże, a później musimy napindalać, bo terapia jest zawsze ciężka, zawsze trudna, bo to są naleciałości wielu, wielu lat. Ktoś przychodzi w wieku 20, nie wiem, 25, to zazwyczaj zaczyna się to od 14-15 roku życia. Wydawałoby się 5 lat na przykład. Co to jest? Ale jeżeli mamy pozytywne, które się masturbuje na przykład codziennie czy dwa razy dziennie, to to są tysiące informacji. Bardzo często jest takie zjawisko, że mężczyzna, który się na przykład masturbuje, powiedzmy, do filmu, który ma masturbacja trwa 10 minut na przykład, tak? Czy 10, 5 i tak okazuje się, że on ma tam 10 kadr rozłożonych, 15, jeżeli chodzi o krótkie filmy, treści pornograficzne. Możemy nawet wrócić do tego, że kompulsja się zaczyna w tym momencie, że nie jestem w stanie oglądać całego filmu, tylko oglądam film 10-minutowy i jest tak zwany heblowanym. Od razu jest przesuwanie do odpowiedniego momentu. No i mężczyzna się na przykład masturbuje 10 minut, ale w tych 10 minutach ma otwartych 40 na przykład filmów i z każdego wycina 15 sekund, 25. No to już są te najbardziej skrajne dzieło. I teraz wyobraźmy sobie, że przechodzimy do realnej relacji, gdzie już to nie oddzieluje, bo tam jest taki stymulant, takie jednięcie, że głowa mała. Wyjście z tego jest kolejne trudne. Terapia, przede wszystkim behawioralno-poznawcza, ale w niektórych wypadkach już musimy wejść farmakologiczny, bo organizm jest tak napędzony, że wyhamowanie tego jest bardzo trudne. Ja ostatnio miałem taki przypadek, że przyszedł mężczyzna po operacji stulejki, no oczywiście z zakazem używania swojego prącia przez 4 tygodnie i w drugim tygodniu się wyłamał, mu wytrzymał, organizm tak pchał do przodu, że musiał to zrobić. No i oczywiście zerwały się szwy, wszystko inne i z powrotem cała procedura.
W jakim wieku możemy w ogóle rozpocząć masturbację?
To jest okres przejścia, czyli takiego dorastania w wieku około 15 roku życia. Stajemy się, jeżeli chodzi o tych chłopców, mężczyznami, to jest ten okres pochwitania. Tak samo jak i oczywiście u dziewczyn. Natomiast jeżeli właśnie mamy trudne środowiska, trudne relacje rodzinne, to zaczyna się to dużo, dużo wcześniej. Ja miałem przypadki w swojej karierze 20-letniej, że dwóch ośmiolatków, którzy już byli byłyby bardzo mocno uwikłani, uzależnieni. Ośmioletnie dzieci były bardzo mocno uzależnione od pornografii. Rodzice wychodzili rano, wracali wieczorem, bo dużo pracowali. Dziecko było pod opieką niańki, no ale miało dostęp do internetu i tak dalej, no i wszystko inne tam się działo. Wy, drodzy Państwo rodzice, oglądacie, bądźcie czujni. Ośmioletnie dziecko. Ja kiedyś pamiętam, jak nie miałem jeszcze takich przypadków, to myślałem, że to jest tylko w literaturze. Ale jak się spotkałem z tym, no to po prostu te moje włosy, których nie mam, to mi się zaczęły jeżyć na głowie.
Pogadajmy teraz właśnie po tym temacie. O tym, jak dużym problemem staje się poprzez dostępność do internetu wśród najmłodszych uzależnienie, jest też w ogóle korzystanie z pornografii w tej grupie odbiorców.
Ogromny, bo młodzież uczy się, jak obchodzi pewne struktury, pewne linki, a my, rodzice, którzy już mamy, nie wiem, 35-40 lat, już jesteśmy niestety dla naszych dzieci trochę dinozaurami. I dzieci wiedzą, jak to podlinkować, jak przejść, jak obejść, żeby coś prowadzić do internetu. Wyobraźmy sobie sytuację, że bierzemy, że dziecko bierze telefon i powie sobie, nie wiem, i wpisze sobie dla Beki pupa. Weźmie sobie i wpisze sobie siusiak. Co nam wyskoczy? Już doskonale wiemy. Od razu algorytmy wyłapami film. I dziecko, jeżeli trafi na taką tematykę, to od razu ten impuls dochodzi do mózgu i on już zostaje na zawsze. To, co zobaczył mózg, już nigdy nie odzobaczy. I od tego zaczynają się pewne czasami już inne informacje.
Jaki to ma wpływ na rozwój takiej młodej osoby, gdy w tak młodym wieku właśnie trafi na te treści i zacznie z nich korzystać, oglądać?
Ogromny, absolutnie ogromny, bo nasza preferencja bardzo często się mózg się uczy od tego pierwszego, ten jakby impulsu. A tą preferencję składa się kod genetyczny, warunki środowiskowe i te pierwsze doświadczenia masturbacyjne. I jeżeli mam na przykład 8-letni mózg, który trafi na taką treść pornograficzną, że po prostu głowa mała, to ten zapis zostaje już w mózgu. A jak mu się to spodoba, to pewnie wróci do tego 2, 3, 4 razy i wzmacnia już się ten sygnał działania. No, pokażę to w ten sposób. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, 17-letnią młodzież i oni ze sobą fałdzą na przykład, tak? Rodzice pojechali sobie gdzieś na wyjazd i uprawiają ten seks, planowali, to jest coś zupełnie inne. Ale w momencie, gdy na przykład mamy 10-latka, 8-latka i on wejdzie na taką treść przypadkowo, że to będzie na przykład BDSM, będą bardzo duże jakieś trudne informacje dla mózgu, to ten zapis już został na przykład. I on od tego już zaczyna się uczyć czegoś.
Jakieś czekanie.
Tak, dokładnie tak. Czymś innym będzie sytuacja, gdy na przykład mamy młodego człowieka i on pierwszy raz będzie miał ze swoją dziewczyną, z którą chodzi pół roku na przykład. A czymś innym będzie sytuacja, gdzie mamy, nie wiem, 20-latka i on pierwszy raz się zmierzył na przykład z prostytutką, bo koledzy prosili o prostytutkę na przykład. On od tego jego mózg się zaczyna budować, gdyby, tak? Coś, co zobaczył, już jest w neuroprzekaźnictwie uruchomione. No i u jednej osoby, u jednego mózgu wystarczy ten impuls, drugi musi być nafutrowany kilka razy, tak? To wszystko zależy od tej neuroplastyczności i pobudliwości. Ale im bardziej dziecko ma z poczucia własnej wartości obniżone, tym mózg to bardziej wyłapi. Więc wszystko dzieje się tak naprawdę już od dzieciństwa, od tego, co się dzieje w tym domu rodzinnym. Ojciec, matka jest po prostu tutaj najważniejszy fundament.
Są jakieś statystyki, które... jesteś w stanie się podzielić w tym zakresie? W sensie, jak dużym problemem to się staje?
Nie chciałbym tutaj procentowo mówić. Ostatnio przeglądałem, ale nie chcę wprowadzać w błąd. Coraz bardziej się to niestety rozwija, no bo mamy nowe technologie, zwłaszcza między innymi czaty GPT, kamerki, które są również podpięte pod czat. I bardzo często teraz takie nowe uzależnienie wchodzi, pornograficzne. Młodzież bierze zdjęcia. Koleżanki, kolegi, zazwyczaj koleżanki, rzuca w czata, a czat pięknie robi z tego niestety film już taki nagi. I bardzo często to się pojawia po uzależnieniu. I teraz kolejna tematyka, która się nam tutaj otwiera, to, że na dzień dzisiejszy nie ma litery prawa do tego, żeby to ścigać, bo jest to twór, internetowy, tak, nie jest to postać prawdziwa, tak? Ale są to bardzo mocne historie, coraz więcej, gdy sobie wiecie, że takie młodzież się zgłasza.
Super, że o tym teraz powiedziałeś, bo jak za pierwszym razem już powiedziałeś o tym rozwoju AI, jakby w kontekście pornografii, już wtedy chciałem cię o to zapytać, ale nie chciałem wtedy jeszcze wchodzić z tego tematu masturbacji. Jakie tutaj są takie rzeczy, o których ja nie mam w dużym skrócie pojęcia, bo w ogóle nie sądziłem, nie wiem czemu, bo o tym nie myślę po prostu jakby na co dzień, że tam to też może być wykorzystywane i jak to w ogóle teraz wpływa na rozwój jakby pornografii?
No bardzo, bardzo, bo to jest bardzo popularne. Oczywiście niektóre strony są często blokowane, ale to się coraz bardziej sprzedaje, a zwłaszcza niestety w tym ciemnym aspekcie pornografii dziecięcej. Na przykład są lalki, są dzieci, które są wrzucane w te programy, no i te czarne kanały kwitną, jeżeli chodzi o zarabiane. To są ogromne po prostu znowu holdingi, jeżeli chodzi o finansowanie tym wszystkim. Coś strasznego, naprawdę coś strasznego.
Była chwila ciszy, bo dosłownie w głowie mi się nie mieszczą niektóre rzeczy, o których dzisiaj słyszę od ciebie.
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, bo jeszcze mamy pornografię, która też będzie animą na przykład, tak, będzie komiksowa i tak dalej. No i my rodzice, jak nie będziemy czuli, to możemy bardzo dużo rzeczy przeoczyć, bo one będą tymi treściami pornograficznymi zakrytymi, ale mózg dzieje, dopowiada sobie pewne historie i takie będzie z dziedziny, no kurczę, jest ta nagość, aby jest zakryta. Ale mózg już tego dziecka, nastolatka, będzie sobie odkrywał, dopowiadał i na tym kształtuje. Pamiętajmy, że ta kora przedczołowa, ona się kształtuje do 25 roku życia. I ile informacji tam przejdzie, to później będzie zawężany i na tym sygnale będzie wzmacniany. Także, no to jest bardzo szeroki to. Atlanty, po prostu dwa razy byśmy się tam utopili. Straszne, coś strasznego.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Dużo dziś mówiliśmy o takich rzeczach, które mogą negatywnie wpływać na nasze życie seksualne. Jakie są w takim razie według ciebie takie najważniejsze zasady? Na przykład 5. Budowania takiego zdrowego życia seksualnego. Czego nie robić, co robić, jak tutaj poprowadzić jakby to swoje życie, żeby być zadowolonym i zdrowym w tej seksualności.
Po pierwsze, jeżeli mamy potrzebę masturbacji, masturbujmy się, ale róbmy to z głową, z odpowiednią ilością. No i tak jak powiedzieliśmy, ilość musi być dostosowana do swoich potrzeb. Jeżeli jesteśmy w relacji partnerskiej, musi być akceptacji. Jeżeli nie ma akceptacji, będziemy krzywdzić drugą osobę. To jest bardzo istotna rzecz. Zwracajmy uwagę na treści, które są, czy one są realne, czy one są bardzo mocno odrealnione, czy to są historie, jak właśnie z tych filmów amerykańskich, które w realnym świecie mogłyby się nie wydarzyć. Zwracajmy uwagę przy pobudzaniu się na swoje odczucia. jak czuje nasze ciało, zmysły, to wszystko inne bardzo ważne, bo inaczej uszkodzimy swoje neuroreceptory. No i na poziomie fizycznym musimy pobudzić swoje ciało proporcjonalnie do tego, jak będzie później reagowało nasze ciało w bliskości z drugim człowiekiem, bo inaczej wyjdzie ten komponent uzależniony.
Pójdziemy jeszcze biesto do bardziej pod jedną stronę, czyli jak tworzyć zdrową relację seksualną ze swoim partnerem, partnerką, tak żeby nie musieć uciekać w patologiczne porno, patologiczną masturbację.
Rozmawianie, komunikacja. To jest takie piękne słowo, ale pod tą komunikacją jest wszystko tak naprawdę. Jeśli mamy dobrze zbudowany związek, to związek jest oparty na takich trzech paluszkach, trzech kanałach. Jesteśmy dla siebie partnerami, kochankami i przyjaciółmi. I jeżeli jesteśmy w bezpiecznym związku, to możemy o tym rozmawiać. Na przykład mam jakąś fantazję, chciałbym coś spróbować, coś mi się nie podoba, a zróbmy to w ten sposób, bo nie boję się, że mój partner, partnerka mnie oceni. Nawet jeżeli tego nie spróbujemy, na przykład, nie wiem, bo facet przychodzi i mówi, chcę otworzyć związek, chciałbym trójkąt na przykład, a partner tam mówi, no chyba cię powaliło, na przykład, no to może być już pozabezpieczny. Ale jeżeli zaczniemy pytać, dlaczego, a czy czegoś brakuje w tym związku, a czy może byśmy spojrzeli na to inaczej, albo powie, okej, okay, rozumiem, nie zgadzasz, ale ja to akceptuję. W jaki sposób? No to już mamy to poczucie bezpieczeństwa, bo ta partnerka mówi, wiesz co, dziękuję ci, bo to świadczy o naszym bezpiecznym związku, bo wiesz co, ty byś mógł tego nie mówić, a ty przychodzisz i chcesz się ze mną podzielić. Ja ci jestem za to wdzięczny na przykład, tak? Bo komunikacja to jest jedno, ale drugie, to nie jest tak, że się dobrze komunikujemy i nagle wszystko dostaniemy, nie? Ale tam w tej komunikacji mówi, że jest akceptacja. Ile ja akceptuję nieidealnego partnera, partnerki, wiedząc, że też wszystkiego nie będzie mieć idealnie. To jest bardzo szerokie działanie. Bo jeżeli mamy akceptację, jeżeli mamy dobry dialog między partnerami na poziomie emocji, uczuć, to możemy o tym rozmawiać. Tak samo jak rozmawiamy o zakupie samochodu, o zmianie koloru mieszkania, to tak samo będziemy trochę głębiej wchodzić na poziomie seksualnym. To wprowadźmy, to spróbujmy, to mi przeszkadza. Wtedy ja nie atakuję ciebie, tylko mówię, dobrze, wiesz co, zależy mi na tym, albo chciałbym, żebym pokazał na przykład. Albo chciałbym, żebyśmy odegrywali sobie jakiś rok. I partnerka mówi, wiesz co, spróbujmy. Albo wiesz co, zastanowię się nad tym. Ale jeżeli słyszymy, czy jesteś porąbany, albo spoczona, albo nie wiem, nimfomanką jesteś, albo jeszcze inne rzeczy, no to już zaczynamy się wycofywać z tego działania. To świadczy o tym niezanurym poczuciu bezpieczeństwa w związku. Musi się pan szanować, rozumieć i akceptować. Ja wiem, że się łatwo mówi oczywiście, bo książka się łatwo czyta o tym, ale no budowanie bezpiecznego związku to są lata pracy. To nie możemy się delawać, tylko musimy po prostu inwestować. Ja to tak mówię, że związek to jest taka firma. Firma. Tak będziemy fajne rzeczy wkładać, to fajne rzeczy będziemy też wyciągać. Brać bezpieczeństwo, szacunek, wszystko inne. I drodzy mój, pornografia jest wytworem ludzi, bo jest takie zapotrzebowanie. Jak będziemy mieli dobry związek, to my te rzeczy, które są w pornografii, będziemy sobie robić. Dlaczego? Dlaczegoż by nie? Będziemy się wzykać i na kominie, i na podłodze, i w taki, taki sposób, może nie wszystko idealnie, ale dlatego, że mamy dobrze zorganizowany związek, oparty przede wszystkim na fundamencie. A jeśli nie ma, no to będzie ucieczka. Będzie ucieczka.
Wspomniałeś o kilku fantazjach. Grywanie ról, połykanie. Pewnie ta lista jest jeszcze dużo, dużo dłuższa. Ja wiem, że najprostszą odpowiedzią, której możesz mi udzielić, jest pewnie to, że dla każdego normą jest co innego. Ale to jest w ogóle jakby takim tematem, nie wiem, tabu, co już rzeczywiście jest dziwną propozycją, co jest coś, o co raczej się nie pyta, w cudzysłowie, w normalnym związku, a co jest jakby tym workiem takich rozwiązań. Jak na przykład zakładam odgrywanie ról, to wydaje mi się, w mojej opinii, ale właśnie o to cię pytam, że to jest coś takiego, z czym śmiało można wyjść do drugiej osoby jakby i o tym porozmawiać i raczej nie powinno się usłyszeć, że to poronione. Można usłyszeć raczej, że nie wiem, mi to nie pasuje, jakby mnie to nie kręci i tak dalej. Ale raczej wydaje mi się, że to nie jest jeszcze na tyle odstrzelony pomysł, żeby ktoś powiedział, że nie wiem, jestem jakiś popsuty, czy coś ze mną jest nie tak. I zastanawiam się, gdzie są granice tych fantazji seksualnych, które są raczej takie akceptowalne i normalne, a które te fantazje to jest już coś za dużo i czego w zdrowym związku, normalnym związku nie powinnoś nawet proponować.
Cholerne ciężkie pytanie.
Wiem, ale wydaje mi się, że cholery nieważne, bo myślę, że mnóstwo osób jakby ma w głowie taki znak zapytania, zanim pójdzie z kimś porozmawiać, czy to, o czym chce porozmawiać, czy to, co chce zaproponować, to jest trochę odstrzelone, ale jeszcze normalne. Czy to już jest trochę chore?
Ja bardzo często, jak przychodzą do mnie pary, pytam, jak tam u was, drodzy państwo, w tym pożyciu seksualnym? I bardzo często słyszę, no, panie doktorze, tak jak u wszystkich. Co to znaczy, tak jak był wszystki? Mnie nie interesuje ten Kowalski u góry, na dole i sąsiad. Norma partnerska to jest norma między, powiedzmy, kobietą i mężczyzną, czy w związkach jednopłciowych, między drugim ludzi. I teraz, jeżeli nam pasuje na przykład okładanie się na przykład po buzi, sikanie, seks analny i różne inne działania w tym kierunku, to jest to nasze, akceptujemy to. Norma się przekształca w normę zdrowotną, gdy pojawi się na przykład zagrożenie życia lub zdrowia. Wyobraźmy sobie, że na przykład wchodzimy w BDSM mocnego kalibru, podduszamy się albo się radzimy prądem, na przykład prostownikami i może dojść do właśnie zatrzymania na przykład akcji serca. Albo na przykład wkładamy sobie w otwory fizjologiczne, 3-4 na przykład wibratory, gdzie może dojść do rozerwania na przykład i tak dalej w pewnej części ciała, więc to już jest zagrożenie życia, ale jeżeli życie jest zdrowia, ale jeżeli na przykład partner mówi, odegraj mi rolę, na przykład przywal i opluj mnie, zesikaj się na mnie, nie wiem, nasleni na klatę i rozetrzyj to na przykład i akceptujemy to, jest to okej, ale taki, no nie chciałbym powiedzieć standard, to jest taka właśnie pozycja klasyczna, po bożemu, gdy dzieci pójdą trochę spać, takie odbębnienie trochę tego, 2 razy w tygodniu, czy 3 razy w tygodniu, w podobnych miejscach, sytuacjach, czyli taka rutynowość jest takie wydziałana. To od nas naprawdę zależy, co się tam będzie dziać od nas.
Normą partnerską może być wszystko, na co obydwie osoby się zgadzają. Problemem jest to, gdy norma partnerska zaczyna przekraczać normę zdrowotną.
Tak, ale to też jest bardzo skomplikowane, bo ja kiedyś też miałem takie pary, przychodziła kobieta z podbitym okiem i ona mówi, że facet mu uderzył podczas seksu, ale ona tego chciała. Ale to już jest za mocne uderzenie, że już zaczyna się problem zdrowotny na przykład, bo ją to podniecało, żeby ją przydusił, żeby jej tam przywalił mocno na przykład, tak? Więc to ona mówi, ja to akceptuję, ale już jest to wykroczenie poza normę zdrowotną, dajmy na to, tak? Albo gryzienie, albo siniaki i tak dalej. No, mnóstwo takich rzeczy. Więc szerokie, nie da się nawet w jednym tutaj kawałku tego odpowiedzieć. Zazwyczaj takie no szerokie spektrum takiego centralnego jakiegoś oczekiwania, no to jest taki seks klasyczny, te pozycje klasyczne, najeźdźca, misjonarski, od tyłu. No, czasem już się pojawiają kontrolki, że jak już mówimy o tym analnym seksie, to już są kontrolki, no nie, bo tyłek jest do czegoś innego, a nie do seksu, bo nie wiem, bo tego przysłowiowego loda to nie. No, wszystko zależy od tej pary, jakie mają preferencje. Ale czy w ogóle umiem nazywać to? Bo to jest bardzo istotna rzecz. Moje oczekiwania czasem, a nieumiejętne rozmawianie prowadzi do frustracji, bo ktoś oczekuje, a ktoś inny nie jest w stanie tego nazwać.
Jedna rada na koniec od seksuologa na dobry seks.
Słuchajmy się, bądźmy czujni, uważni i obserwujmy się, bo to jest właśnie szeroko pojęta empatia, wrażliwość, żebyśmy słuchali swojego przede wszystkim ciała, potrzeb i bardzo ważna rzecz, którą praktykuję w terapiach, żebyśmy byli trochę takimi egoistami, ale egoistami takimi w dużym cudzysłowie, żebyśmy byli takimi ludźmi epoki pierwotnej, bierz to twoje, bo jeżeli będziemy wchodzić i skupiać się na celu, no to nie będzie to fajne. My musimy skupiać się na chwili tu i teraz. Bierzemy co swoje, ale oczywiście po szanowaniu drugiej osoby. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziemy się bardzo dostosowywać, to tracimy tą swoją czujkę. To tak jakbym ja teraz miał pić kawę, bo mnie ktoś zmusza na przykład do czegoś. Ale w tym momencie mówię, ja się chcę napić tej kawy. I jak nauczymy się słuchać swojego ciała, zmysłu, to będzie coś wspaniałego. No i oczywiście bierzemy z tego pakietu, który para ma stworzone. I to będzie główna recepta. Naprawdę będzie fajnie. A druga sytuacja, to bardzo ważne jest to, żeby zmieniać, czyli żeby nie wchodzić w rutynowość, żeby dosalać szczypta soli, szczypta pieprzu i nie robić dużych interwałów. Bo duże interwały, przynajmniej z mojego doświadczenia, prowadzą do później dużych problemów. Jak się nauczymy dużych przeskoków, to nie ma później z czego zbudować.
Ja mam tak.
Mam takie parę często, że nic się nie działo i nagle przychodzą do mnie i mówią, no mój stary pojechał do sex shopu, kupił 2 worki gadżetów i od razu wszystko chciał spróbować zaraz. To jest za dużo, to musi być celebrowanie, dopieszczanie i czasem zatrzymanie się, bo czasem nieuprawianie seksu przez 2-3 dni, tydzień sprawi, że jak wrócimy do tego samego, będzie smakować jeszcze bali. I musimy wprowadzić tą sinusoidę, smaczek i obserwację siebie, swoich potrzeb. No i wychodzić ze strefy rutynowości. A raz w łazience, a raz na podłodze. Mamy przysłowiową sypialnię, gdzie się uprawia ten seks, no bardzo tak jak zawsze. A gdy, proszę Państwa, będziecie się Państwo kochać, takie dostajecie zadanie ode mnie, spróbujcie zejść z tego łóżka na podłogę, na toaletkę, na ścianę. dalej będzie sypiane. Słopa, no szalał pan, przecież nie tak przez 20 lat robi. No i nagle przychodzą po trzech tygodniach. No kurde, no co? To było w tej sypialni, o tej samej godzinie, ale to już inaczej smakowało, ale było super. Inna para dostaje, nie wiem, jakieś zadanie, proszę, kupcie sobie jakiś fajny gadżecik w sex shopie. Przychodzą, no kurczę, to nam zrobiło takie, taka szczypta zrobiła tyle, ile odświeżenia, na przykład przywieszenie światła, dodanie muzyki, jakaś bielizna. Wyjdziemy trochę z tej sypialni, może pójdziemy do łazienki, może pójdziemy pod prysznic, może pójdziemy my sobie do kuchni i zobaczymy, jak się na blacie fajnie kocha i tak dalej, tak dalej.
I zrobimy to samo co zawsze, trochę inaczej.
Trochę inaczej, bo nasz mózg potrzebuje po prostu delikatnego impulsu, że coś się zmienia. No i też musimy otworzyć nasze receptory patrzenia na siebie, na swoje zmysły. Bo jeżeli tego nie poszerzymy, to samo działanie ciałem nie zmieni dla, nie zmieni. Musi za tym iść emocja, patrzenie na drugą osobę, żeby nie było tej monotonii, bo mózg nie lubi tego. On potrzebuje zmienności, przewietrzenia, ale to od nas zależy. Jak umiemy obserwować, umiemy czuć się, to naprawdę fajnie to natlenie.
Jedna rzecz, której od jutra zabroniłbyś Polakom w kontekście seksu?
Zabroniłbym Polakom nie kochania się, bo seks to jest coś wspaniałego, zdrowotnego. I im więcej się kochamy, tyle jesteśmy zdrowsi, lepsi, bardziej uśmiechnięci, więcej oksytocyny, rozładowania napięcia, stresorów, mięśnie inaczej pracujemy, zwiększa docenienie, więc zabroniłbym nie kochania się. Drodzy Państwo, macie się kochać. Macie się.
Dziękuję Ci bardzo.
Wszystkiego dobrego.